Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Drogie siostry, drodzy bracia, uważni słuchacze Słowa Bożego, dzieci obietnicy, dziedzice Królestwa Bożego. Przecież w taki sposób mówi o nas, wierzących, Słowo Boga. Jesteśmy córkami, synami Najwyższego, jesteśmy dziedzicami Królestwa. Zastanawialiśmy się w ostatnim naszym spotkaniu, jak to było z tym wyjściem Izraelitów i podzieliłem się z wami, siostry i bracia, artykułem, który odnalazłem w przepastnych głębiach internetów, artykułem profesora Karola Teplica, który przez blisko 20 lat pracował na Chacie, czyli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, i publikował rozmaite artykuły i prace z zakresu historyczno-filozoficznego, teologii, a także etyki i filozofii sztuki. Swoją analizę krytyczną tego tekstu o wyjściu z Egiptu i rozmaitych hipotez, możliwości i prób wytłumaczenia, jak to się wszystko wydarzyło i ilu tak naprawdę Izraelitów opuściło ziemię egipską. Profesor Teplic podsumował swoją pracę słowami: po co autorowi było napisanie tego tekstu? Żeby zasiać zamęt? Przenigdy. Żeby zawiesić własny sceptycyzm? Przenigdy. Żeby uchronić się od zarzutu herezji? Przenigdy. Żeby podważyć spójność pisma? Przenigdy. Żeby skonfrontować ze sobą pomysły, propozycje różnych teologów i różnych konfesji? Przenigdy. Więc po co napisał tyle stron? Jako przestrogę? Najszybciej. Pamiętał bowiem o przesłaniu apostoła Piotra z jego drugiego listu. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Wniosek więc wydawał się oczywisty. Szczegóły wyjścia z Egiptu dla autorów tekstu natchnionego były drugorzędne. Istotą było, co zaznaczyliśmy sobie w ostatnich słowach poprzedniego naszego spotkania, że Bóg zawarł ze swoim wybranym ludem przymierze, że postanowił wyprowadzić go z niewoli i że okazał się wierny. Bo tym jest właśnie Słowo Boga. Cały tekst Pisma Świętego przesiąknięty jest zaufaniem, wiernością, Bożą wiernością. Bo ludzie, no właśnie, to tylko ludzie. A jednak właśnie tych ludzi, nas, ludzi, Bóg wybiera, Bóg zaprasza, Bóg motywuje, Bóg mobilizuje, Bóg wreszcie definiuje swoją miłością. Z miłości stworzeni, do miłości przeznaczeni, uczący się kochać i tęskniący za taką miłością, która się nigdy nie skończy. Jednym z przejawów tej miłości, prawdziwej, Bożej miłości, jest moment wyjścia ludu wybranego z niewoli egipskiej. Przeczytamy w 13 rozdziale Księgi Wyjścia od wersetu 17 następującą informację. W przekładzie Biblii pierwszego Kościoła ów tekst brzmi tak. Po wypuszczeniu ludu przez Faraona, Bóg nie prowadził go prostą drogą do Filistynów, choć to było najbliżej. Bóg bowiem powiedział, jeśli ten lud zobaczy, że czeka go wojna, zacznie żałować i sam wróci do Egiptu. Dlatego Bóg poprowadził lud okrężną drogą przez pustynne tereny w kierunku Morza Czerwonego. To było już piąte pokolenie synów Izraela, gdy wychodzili z Egiptu. Mojżesz wziął z sobą kości Józefa. Józef bowiem przysięgą zobowiązał do tego synów Izraela, tak mówiąc, kiedy Pan was łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd z sobą także moje kości. Po odejściu z Sukot synowie Izraela stanęli obozem w Etam, na skraju pustynnych terenów. Bóg szedł przed nimi, za dnia w słupie obłoku dla wskazywania im drogi, a w nocy w słupie ognia. Nie niknął przed całym ludem ten słup obłoku za dnia, ani słup ognia w nocy. Tyle tekst natchniony. Ale oczywiście warto zajrzeć jeszcze do dobrze nam znanego Targumu Neofiti i tam znajdziemy dodatkowe wyjaśnienia. W 18 wersie przeczytamy, że Pan prowadził lud drogą pustynną ku Morzu Sitowia, a synowie Izraela wyszli wolni z ziemi Egiptu, uzbrojeni w dobre czyny. Dobrze wiemy, że kiedy powstawał tekst Księgi Wyjścia, tekst natchniony, Morzem Czerwonym nazywano wszystkie akweny wodne leżące między wschodnim wybrzeżem Afryki i Indiami. I właśnie do tej nazwy jesteśmy przyzwyczajeni. Mówi się ciągle o Morzu Czerwonym. Natomiast tekst Targumu mówi o Morzu Sitowia i rzeczywiście chodzi właśnie o jakieś Morze Sitowia albo Morze Bagien, które jest trudne do identyfikacji geograficznej. Dlatego próbowano znaleźć tę wodę, o której trochę więcej za chwilę, mówiąc o zatokach, nawet zatokach Morza Śródziemnego, a idąc na południe aż do Zatoki Akaba. Tekst targumiczny dodaje jeszcze, że synowie Izraela, wychodząc z ziemi Egiptu, byli uzbrojeni w dobre czyny. Wydaje się, że obraz ludu Boga jest przez autora Targumu nieco złagodzony, bo przecież na początku Księgi Wyjścia czytaliśmy o tym, że Bóg, patrząc na niedolę swojego ludu i podejmując decyzję o reakcji na to, co się tam wtedy dzieje, odwołał się nie do modlitw, które zanosili współcześni niewolnicy w ziemi egipskiej, ale do obietnicy danej Abrahamowi. To zdanie było bardzo istotną informacją, wskazującą, że ludzie w niewoli raczej nie uważali Boga, o którym wieści przekazali im przodkowie, za swojego sprzymierzeńca, ale jedynie za kogoś, do kogo czy na kogo trzeba, warto, należy narzekać. Trudno było mówić o prawdziwej wierze, o zaufaniu. Dlatego właśnie wydarzyła się cała historia Mojżesza, człowieka zawieszonego między dwoma światami, z tym wewnętrznym rozdarciem między być wolnym, a znaleźć tożsamość. I stąd dopiero ucieczka Mojżesza z Egiptu, jego błąkanie się, jego niepewność, ten brak oparcia o cokolwiek i o kogokolwiek sprawił, że pewnego dnia Mojżesz znalazł się na świętej górze, spotkał Boga i doświadczył tego, czego powinien czy czego chciałby doświadczyć każdy wierzący na tej ziemi. Pewności, że mogę odnaleźć sens swojego życia właśnie w relacji z Bogiem. To zaufanie, które w wielkich bólach wewnętrznych okazał Mojżesz Bogu, odnosiło go niejako do sytuacji w raju, sprzed grzechu. Kiedy w zaufaniu wobec Najwyższego, wobec Stwórcy, chodzili i rozmawiali z nim Adam i Ewa. I to było pierwszym dobrym czynem, do jakiego Bóg wezwał Mojżesza i przez którego Bóg mobilizował swój naród. Przez ten czas, kiedy Mojżesz i Aaron próbowali przekonać synów Izraela do tego, by usłyszeć Słowo Boże i dać mu wiarę, by przekonać się, że Bóg naprawdę ma plan zbawienia, wybawienia i że pragnieniem Boga jest nowa jakość życia, a nie przekleństwo śmierci. Stąd obecność Pana w słupie obłoku dla wskazywania drogi i słupie ognia dla ochrony przed ciemnością nocy. Autor Targumu doda jeszcze, że ów słup obłoku w dzień, a słup ognia w nocy nie ustępowały sprzed ludu, prowadząc go, stojąc w gotowości i świecąc mu. Wszystko po to, by Izrael czuł się bezpieczny. Ale oczywiście pojęcie poczucia bezpieczeństwa Bóg rozumie zupełnie inaczej niż człowiek. Dlatego w rozdziale 14 przeczytamy następujące zdania. Pan przemówił do Mojżesza takimi słowami. Powiedz synom Izraela, aby zawrócili i stanęli obozem w pobliżu osady między Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Przy nich nad morzem założysz obóz. Wtedy Faraon powie do swojego ludu, synowie Izraela zabłądzili w kraju i zamknęły im drogę pustynne tereny. Ja przyzwolę, by znowu schardziało serce Faraona. Ruszy w pościg za wami, lecz zatriumfuje nad Faraonem i nad całym jego wojskiem. Przekonają się wszyscy Egipcjanie, że ja jestem panem. I uczynili tak. Tekst targumiczny nieco rozszerza polecenie Boże i zapamiętuje je w następujący sposób. Powiedz synom Izraela, aby zawrócili i rozbili namiot pod tawernami Hirata, pomiędzy Migdol a morzem, przed Idol Sefon. Faraon powie w odniesieniu do ludu synów Izraela, oni zamłodzili w drodze, Baal Sefon, mój Bożek, zamknął im drogę pustyni. W Biblii hebrajskiej przeczytamy nie tyle o tawernach Hirata, co Pi Hahirot. Jeden z targumów tłumaczy, że chodzi o tak zwane tawerny rozwiązłości. A komentarz Faraona, który twierdzi, że to jego Bożek zamknął drogę pustynną przed ludem Izraela, świadczy o tym, że ta wcześniejsza prośba, którą Faraon wystosował do Mojżesza i Aarona, by ci prosili o miłosierdzie nad Faraonem, bardzo szybko ustąpiła miejsca żądzy odwetu i wzywania rozmaitych demonów, by powstrzymały ten marsz ku wolności. O tym właśnie przeczytamy w kolejnych wersach. Gdy doniesiono królowi Egiptu, że lud uciekł, wówczas zwróciło się serce Faraona i jego dostojników przeciw ludowi i rzekli, co uczyniliśmy, pozwalając Izraelowi opuścić służbę przed nami? Reakcja Faraona jest oczywista. Kazał zaprząc swoje rydwany, zabrał ze sobą ludzi, o których targum Neofiti powie, że to byli mężowie wojny. Nie da się ukryć, że władca Egiptu miał w swoim wojsku potężnych wojowników, zaprawionych w boju, ludzi, którzy niejedną bitwę już dla Faraona wygrali. W tekście Septuaginty przeczytamy, że Faraon zabrał z sobą 600 najlepszych rydwanów bojowych i całą konnicę Egiptu oraz doświadczonych weteranów ze wszystkich sił zbrojnych. W tekście greckim znajdziemy tam rzeczownik złożony tristates, czyli stojący w trzecim szeregu. Najprawdopodobniej znajdujemy tu nawiązanie do ówczesnej taktyki ustawiania najbardziej doświadczonych i uzbrojonych żołnierzy w trzecim szeregu oddziałów. W pierwszym są niezahartowani w walce, młodzi, którzy czując za sobą obecność weteranów, łatwiej pokonują strach i walczą mężniej. Ta strategia i podobne nazewnictwo będzie stosowane również przez późniejszych dowódców armii rzymskiej, którzy najbardziej będą liczyć na tak zwanych trzeciorzędowych żołnierzy. Co tymczasem dzieje się w narodzie wybranym? Synowie Izraela wyszli dzięki potężnemu ramieniu Pana. Takie słowa przeczytamy w Biblii. Targum podkreśli, że synowie Izraela wyszli uwolnieni z odkrytą głową. Ale na widok wojska egipskiego, które ciągnęło za nimi, ogromnie się przerazili. I wznieśli synowie Izraela wołanie do Pana. Biblia hebrajska bez ogródek zaznaczy, synowie Izraela krzyczeli do Pana. A w targumie przeczytamy, modlili się przed Panem. Oczywiście nie poprzestano na krzyku do Boga, który był niewidzialny, niewidoczny, ale ten krzyk całego narodu został skanalizowany w kierunku Mojżesza. Czy w Egipcie zabrakło grobów, że nas wyprowadziłeś, aby nas wygubić na pustyni? Co nam dobrego zrobiłeś, wyprowadzając z Egiptu? Czyż nie tak mówiliśmy ci w Egipcie, zostaw nas, abyśmy mogli służyć Egipcjanom. Lepiej jest dla nas służyć Egipcjanom, niż wymrzeć na tym pustkowiu. Trudno się dziwić temu przerażeniu, które zostało spowodowane bardzo realną wizją zagłady. Mojżesz natomiast ma tylko jedną odpowiedź. Nie bójcie się, zostańcie na miejscu i oglądajcie wybawienie, które Bóg wam dzisiaj przyniesie. Po wieczne czasy nie zobaczycie już więcej tych Egipcjan, których teraz widzicie. Pan będzie walczył w waszej obronie, a wy będziecie bezpieczni. Tę właśnie natchnioną odpowiedź Mojżesza targum bardzo mocno rozszerzył i możemy przeczytać w 13 wersecie 14 rozdziału Księgi Wyjścia następujące zdania. Izraelici uformowali cztery grupy w czasie, gdy stali nad Morzem Sitowia. Jedna mówiła, rzućmy się do morza. Druga mówiła, powróćmy do Egiptu. Trzecia mówiła, wyrównajmy przeciw nim szyki do walki. czwarta mówiła: krzyknijmy przeciw nim, aby spowodować wśród nich zamieszanie. Do grupy, która mówiła: rzućmy się do morza, Mojżesz rzekł: nie bójcie się. Tak jak widzieliście Egipcjan dzisiaj, nie zobaczycie ich już nigdy więcej, gdyż nie będziecie w niewoli. A do grupy, która mówiła: wyrównajmy przeciw nim szyki do walki, Mojżesz rzekł: nie bójcie się, Pan sam uczyni waszą walkę zwycięską. A do grupy, która mówiła: krzyknijmy przeciw nim, aby spowodować wśród nich zamieszanie, Mojżesz rzekł: nie bójcie się, powstańcie, uciszcie się, oddajcie chwałę i cześć naszemu Bogu i wywyższajcie Go. I wtedy Bóg odzywa się do Mojżesza: czemu do mnie wołasz? Dosłownie: jak długo będziesz krzyczał przede mną? Powiedz synom Izraela, aby się zwijali, a ty podnieś swą laskę i wyciągnij swe ramię ku morzu. Przetnij je, aby synowie Izraela mogli przejść przez morze po suchym dnie. Znamy ten tekst bardzo dobrze, ponieważ jest on czytany w najważniejszą noc roku liturgicznego, w noc Paschy, jako trzecie czytanie w potężnej liturgii słowa. I pamiętamy, że anioł Boży, który szedł przed oddziałami synów Izraela, przesunął się na ich tyły. Ten mianowicie słup obłoku podniósł się przed nimi i stanął za nimi. A kiedy przesunął się i zatrzymał między obozem Egipcjan a obozem Izraela, stał się mrokiem i czarną ciemnością. Przyszła noc. I wtedy właśnie, w tej nocy, Mojżesz wyciągnął swe ramię nad morze, a Pan gwałtownym wiatrem południowym odprowadził w nocy morze i gdy rozstąpiły się wody, wysuszył morze. W tekście Biblii Tysiąclecia przeczytamy, podobnie jak w Targumie, że obłok, który wszedł pomiędzy obóz Egipcjan a obóz Izraela, dla wojska egipskiego stał się ciemnością, mroczną ciemnością wręcz, natomiast dla Izraela był światłością przez całą noc. Ale wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy w nocy. Zresztą nie trzeba wysilać wyobraźni, wystarczy tylko spojrzeć za okno. Jeśli w rękach trzyma się pochodnie albo jakiekolwiek źródło światła, przestrzeń przede mną staje się bardziej bezpieczna, ponieważ mogę oświetlić sobie nawet tę najbliższą drogę i iść spokojnie, iść bezpiecznie do przodu. Natomiast trzeba sobie wyobrazić, warto sobie wyobrazić, te tysiące, to nie mówmy o 600 tysiącach, ale nawet kilkanaście tysięcy osób, które zbiły się w dość zwartą i przerażoną grupę i słup ognia, który owszem rozświetla tę ciemność, ten mrok, ale znajduje się za tą grupą. Dlaczego o tym mówię? Ci, którzy mieli pierwsi wejść w tę ciemność, w tę przestrzeń, która do tej pory była morzem, musieli się naprawdę porządnie bać. Zrobić krok, potem kolejny, kolejny, kolejny i uświadomić sobie po pewnym czasie, że właściwie stoi się w miejscu, w którym do tej pory było morze, była jakaś woda. Co się z nią stało, nie wiadomo. Czy wróci, nie wiadomo. Czy ocalimy swoje życie? Tego nie wie nikt. Z duszą na ramieniu, z sercem w gardle, kolejne rzędy, kolejni ludzie wchodzą w morze Sitoja. Jaka atmosfera panowała w tym tłumie? Jakie rodziły się pytania? Co było w sercach tamtych ludzi? I co było silniejsze? Strach przed uczynieniem kolejnego kroku, czy świadomość, że depcze im po piętach konnica Faraona? Próbuję sobie wyobrazić tamtą noc, tamto przejście, to ominięcie śmierci wypełnione przerażeniem, może nawet atakami paniki, widocznym strachem w oczach wszystkich, potokiem niecenzuralnych słów, a może zaciśniętymi gardłami. Wyobrażam sobie ludzi, którzy naprawdę nie wiedzą, co ich czeka. Ludzi, którym trudno się modlić, bo to przecież nie herosi duchowości. Mało który z nich ma zadowalającą relację z Bogiem. Z ilu serc wznosiło się wołanie: Boże, ratuj, a ile serc przeżywało stany przedzawałowe. Dobrze jest spojrzeć na tę noc tak bardzo po ludzku. Zobaczyć siebie w tamtym miejscu. Bo przecież nie trzeba daleko szukać. Każdy z nas przeżywał podobne momenty. Każdy z nas zmierzy się jeszcze wiele razy w życiu z taką nocą. Czy będziemy wtedy wołać: Jezu, ufam Tobie? Czy będzie to moment poważnego tąpnięcia w strukturach i fundamentach naszej wiary? Dobrze jest o tym pomyśleć w kontekście tego przejścia narodu wybranego przez Morze Sitowia, bo jak za chwilę się przekonamy, Bóg swój lud wyprowadzi bezpiecznie z tej pozornie beznadziejnej sytuacji i osiągną drugi brzeg, wystraszeni, przerażeni, niedowierzający, ale jednak bezpieczni. A o tym, co działo się dalej, powiemy sobie już w kolejnym spotkaniu.